Kiedy Jezus chce, bym się radował, napełnia moje serce tym duchem, który cały jest ogniem i mówi mi o swoich rozkoszach. Kiedy jednak On chce być pocieszony, mówi mi o swoich cierpieniach. Zaprasza mnie głosem, który jest zarówno prośbą, jak i rozkazem, abym ofiarował moje ciało i ulżył mu w cierpieniach. Święty Ojciec Pio. Rozdział pierwszy. Droga krzyżowa Ojca Pio. Życie Ojca Pio można bardzo trafnie określić mianem drogi krzyżowej. On żył tajemnicą krzyża. Wiara chrześcijańska uczy nas, że cierpienie, które przyjmujemy i ofiarujemy Bogu jako zadośćuczynienie za grzech i dla zbawienia duszy, ma ogromną wartość. Już jako młody człowiek ojciec Pio miał świadomość transcendentnej wartości cierpienia. Powiedział kiedyś, gdyby ludzkość zdawała sobie sprawę z wartości, jaką ma cierpienie, o nic innego by nie prosiła. Przy jakiejś okazji kierownik duchowy ojca Pio, ojciec Benedetto Nardella, usłyszał od niego: moje cierpienia są dla mnie cenniejsze niż złoto. Ojciec Pio cenił je tak wysoko, ponieważ widział je w świetle woli Bożej. Na wszystko patrzył z tej właśnie perspektywy. Bóg sprawił, że Francesco Forgione, świeckie nazwisko ojca Pio, od najmłodszych lat niósł niejeden krzyż. Późniejszy święty urodził się 25 maja 1887 roku w miejscowości Pietrelcina, położonej w jednym z najbiedniejszych regionów południowych Włoch. Jego rodzice Grazio i Giuseppa Forgione żyli w biedzie, mieli małe pole i utrzymywali się z ciężkiej pracy własnych rąk. Troje rodzeństwa ojca Pio zmarło w wieku niemowlęcym. Trudna sytuacja sprawiła, że Grazio dwukrotnie wyjeżdżał do Ameryki, aby zarobić na utrzymanie rodziny oraz zebrać pieniądze na naukę syna w seminarium. Przez całe życie ojciec Pio zmagał się z wieloma przewlekłymi chorobami, które bardzo osłabiały jego ciało, takimi jak silne bóle i zawroty głowy, astma, dolegliwości trawienne, bóle w klatce piersiowej, infekcje płuc i oskrzeli, bóle pleców, trudności z oddychaniem, gorączka i wiele innych. Kiedy raz zapytano go, jak długo cierpi, odpowiedział, że od kiedy znalazł się w łonie matki. Jednak wszystkie problemy zdrowotne, które nękały ojca Pio, były niczym w porównaniu z bólem powodowanym przez stygmaty na dłoniach, stopach oraz w boku. Doświadczył także cierpień, jakie były udziałem Chrystusa w rezultacie biczowania, noszenia korony cierniowej i rany na ramieniu. Jak sam napisał, Ojciec Niebieski nadal pozwala mi uczestniczyć także fizycznie w cierpieniach swego jednorodzonego Syna. Te cierpienia są tak ostre, że nie można ich rzeczywiście ani opisać, ani sobie wyobrazić. Kiedy ojciec Pio rano zmieniał rękawiczki bez palców, pod którymi ukrywał stygmaty, często towarzyszył mu ojciec Alessio Parente. Spostrzegł, że nawet najdelikatniejsze dotknięcie dłoni wywoływało ogromny ból. Wielu ludzi z otoczenia ojca Pio zauważyło, że chodził on powoli, utykając, jakby przygniatał go jakiś ogromny ciężar. Jeden z nich, profesor Gerardo De Caro, napisał: kiedy pewnego wieczora stałem przy jego celi, zobaczyłem, jak ojciec Pio wraca z chóru, zgarbiony tak, że jego klatka piersiowa niemal dotykała kolan. Powłóczył nogami i szedł wolno, jakby niósł krzyż. Chodzenie musiało sprawiać mu ogromny ból. Opierał ciężar ciała na piętach i krawędziach stóp, żeby nie uciskać ran na stopach. Kiedy mu się przyjrzałem, w pewnym momencie spojrzał na mnie. Natychmiast z ogromnym wysiłkiem się wyprostował. Przez chwilę wyglądał jak Jezus niosący krzyż. Po spowiedzi powiedziałem mu: ojciec jest jak Jezus. Ojciec Pio próbował mnie za to skarcić. Każdego ranka, kiedy ojciec Pio wchodził na ołtarz, by odprawić mszę świętą, odczuwał dojmujący ból. Ojciec Vincenzo z Casa Calendy, który pisał na temat nabożeństw ojca Pio, stwierdził: pamiętamy jego prosty i zaangażowany sposób bycia. trudno było mu się przedostać przez gęsty tłum ludzi, który niechętnie się rozstępował, aby pozwolić mu przejść. Jego twarz nie wyrażała jednak dostojeństwa ani nadnaturalnej mocy, ale raczej grymas cierpienia. Nie można się było znudzić jego widokiem. Doskonale pasował do tajemnicy męki i wydawało się, że urodził się po to, by ją czcić. Ojciec Alessio Parente tak opisał ojca Pio w czasie ofiarowania na mszy świętej. Przez długi czas wydawało się, że nie może wykonać żadnego ruchu. Jego pełne łez oczy były zawsze utkwione w krucyfiksie, kiedy ofiarowywał Ojcu w niebie chleb i wino, które miały stać się ciałem i krwią Jezusa. Brat Modestino Fucci, podobnie jak ojciec Alessio, dostrzegł, że ojciec Pio płacze w czasie mszy. Zachował 5 chusteczek, których ojciec Pio używał w trakcie jej odprawiania. 2 otarł łzy, a 3 pozostałymi pot z czoła. Brat Modestino zauważył, że na wszystkich tych chusteczkach znajduje się krew. Pewnego dnia ojca Pio odwiedził kapucyński misjonarz, prosząc go o radę. Zwierzył mu się, że wolałby zostać we Włoszech niż wracać za granicę, ale nie był pewny, czy może poprosić swojego przełożonego o pozwolenie. Dlaczego chcesz zostać we Włoszech? Zapytał ojciec Pio. Ponieważ bardzo dokucza mi ból ramienia, odpowiedział misjonarz. Bracie, odrzekł ojciec Pio, jeszcze wiele mu brakuje do bólu, jaki ja odczuwam. Natychmiast wróć na misję. Kapucyn posłuchał jego słów. Kiedy rozeszła się wieść o tym, że ojciec Pio otrzymał stygmaty, do San Giovanni Rotondo zaczęły napływać tłumy. Wielu kapłanom, którzy widzieli ogromne rzesze ludzi na mszach odprawianych przez ojca Pio, nie podobała się jego popularność, próbowali więc publicznie go zdyskredytować. Niektórzy spośród jego najbardziej zagorzałych przeciwników pisali skargi do świętego oficjum w Rzymie i wypowiadali się o nim w szorstki sposób w rozmowach z Ojcem Świętym. Często oczerniano go również w prasie, a wiele osób uważało, że jego rany były wynikiem samookaleczenia lub histerii. Ojciec Pio nigdy nie zabrał głosu w swojej obronie. Nigdy też nie odpowiadał krytykom. Zapytany kiedyś, czy dręczy ojca szatan? Odpowiedział, nie. Ale zaczynają się prześladowania. Tu, na ziemi. Do Rzymu docierały wiadomości o przesadnej, czasem nawet fanatycznej czci, jaką liczni, nadgorliwi pielgrzymi otaczali ojca Pio. Niektórzy z nich twierdzili nawet, że są w posiadaniu jego relikwii i sprzedawali je po wysokich cenach. Święte oficjum starało się zniechęcić ludzi do pielgrzymowania do San Giovanni Rotondo, ale na nabożeństwa odprawiane przez ojca Pio przychodziły coraz większe tłumy. W 1922 roku święte oficjum nałożyło na niego pierwsze ograniczenia. Ojcu Pio zabroniono m.in. udzielania wiernym błogosławieństwa. Nie mógł także rozmawiać o stygmatach, ani nikomu ich pokazywać. Nie wolno mu było pozwalać ludziom, aby całowali jego ręce. Msze, które celebrował, musiały się odbywać o różnych godzinach, bez wcześniejszych zapowiedzi, tak aby mogło w nich uczestniczyć mniej ludzi. Zabroniono mu również odpowiadania na list oraz nakazano zerwanie wszelkich kontaktów z ojcem Benedettem, który przez 12 lat pełnił rolę jego kierownika duchowego. To ostatnie polecenie było dla ojca Pio ogromnym ciosem. W dużym stopniu polegał na mądrych radach ojca Benedetta, dlatego brak możliwości kontaktu z nim bardzo go zabolał. Nikt nie rozumiał go tak dobrze i przed nikim nie potrafił otworzyć się tak jak przed tym mądrym, utalentowanym kapłanem. Ojciec Benedetto przeżył jeszcze 20 lat, ale mieli już się nigdy nie spotkać. Wiele lat później ktoś zapytał ojca Pio, czy ma kierownika duchowego. Odpowiedział wtedy, miałem kiedyś takiego kierownika, był nim ojciec Benedetto. Ale od kiedy mi go odebrano, nie mam żadnego. Jego funkcję przejął co prawda ojciec Agostino Daniele, którego z ojcem Pio połączyła bliska synowska przyjaźń, a jego duchowe rady były dla niego prawdziwym dobrodziejstwem. Ojciec Pio wskazywał jednak, właśnie swojego pierwszego kierownika jako jedyną osobę, która naprawdę rozumiała jego duszę. Chociaż obawy Rzymu dotyczące nadmiernego kultu, jakim niektórzy otaczali ojca Pio, były uzasadnione, trudno pojąć, a tym bardziej usprawiedliwić wynikające z nich radykalne działania. W 1931 roku Święte Oficjum zdecydowało o wprowadzeniu jeszcze surowszych ograniczeń. 12 września wydano dekret pozbawiający ojca Pio niemal wszystkich funkcji kapłańskich. Zabroniono mu publicznego sprawowania mszy świętej. Odtąd mógł ją odprawiać wyłącznie za zamkniętymi drzwiami w wewnętrznej kaplicy klasztornej. Nie wolno mu było także spowiadać ani przyjmować gości. Oddzielono go zatem od tych, którzy potrzebowali jego pomocy, albo o którym sam pragnął pomóc. Kiedy ojciec superior przyniósł mu tę wiadomość, ojciec Pio tylko kiwnął głową i zasłonił rękami oczy. Nie wydał żadnego publicznego oświadczenia dotyczącego tego dekretu. Był to dla ojca Pio czas wielkiego smutku. Narzucona mu izolacja, niemal zamknięcie w odosobnieniu, była dla niego ciężkim krzyżem. Ojciec Agostino, odwiedziwszy ojca Pio niedługo po ogłoszeniu dekretu, tak napisał w swoim dzienniku. Zastałem ojca Pio bardzo przygnębionego. Zaraz po tym, jak znaleźliśmy się w jego celi, zaczął płakać. Bardzo mnie to poruszyło, ale potrafiłem powściągnąć emocje. Ojciec Pio powiedział mi, że ta nieoczekiwana próba jest dla niego bardzo ciężka. Odrzekłem, wszystko obróci się na chwałę Bożą i okaże się dobrym dla dusz. Ale właśnie z powodu dusz tak bardzo przeżywam tę próbę, odpowiedział. Powiedziałem ojcu Pio, cierpisz za duszę i modlisz się za nie. Jezus wiele z nich ocali nawet bez twojej posługi, przyjmując tylko twoje cierpienie. Ojciec Pio posłuchał rozsądnej rady ojca Agostina i dostosował się do niej. Modlił się i cierpiał za duszę, pozostając uległy i posłuszny Kościołowi. Jak powiedział, delikatna jest ręka Kościoła, nawet jeżeli rani, gdyż jest to ręka matki. Kardynał Giuseppe Siri, arcybiskup Genui, zauważył: pierwszymi, którzy powinni rozpoznać Jezusa Chrystusa, byli ci, którzy skazali go na śmierć krzyżową. Przytrafiło się to również ojcu Pio. Był on odrzucony, odizolowany. Zabroniono mu bowiem kontaktować się z ludźmi. Wreszcie 15 lipca 1933 roku papież Pius XI polecił świętemu oficjum znieść nałożony na ojca Pio zakaz i przywrócić mu prawo sprawowania publicznej posługi. Powiedział wtedy, że nie udzielono mu rzetelnych informacji na temat zakonnika. Nie byłem źle nastawiony do ojca Pio, lecz byłem źle informowany o ojcu Pio. Do końca jego życia wielu duchownych i wiele osób świeckich powątpiewało jednak w ojca Pio i traktowało go podejrzliwie, a święte oficjum poddawało go okresowym kontrolom. Przez całe życie ojciec Pio był dręczony i atakowany przez diabły. Kiedyś powiedział o tym swojemu sekretarzowi, ojcu Alessiowi Parente. Gdybyś mógł zobaczyć to, co ja, umarłbyś. Kiedy pewnego razu przebywał w klasztorze świętej Anny w Foggi, przyjechał tam z wizytą miejscowy biskup. Któregoś wieczora w czasie kolacji on i uczestniczący w niej kapucyni usłyszeli przerażające dźwięki dochodzące z celi ojca Pio. Wiedzieli, że to znak diabelskiej napaści. Biskup tak się przeraził, że już nigdy więcej nie przyjechał do tego klasztoru. Przez wiele lat ojciec Pio miewał okresy, w których czuł, że jego życie duchowe jest jałowe i spowite ciemnością. Martwił się, że Pan nie jest z niego zadowolony, czuł się opuszczony przez Boga. Nigdy nie uważał swojego zbawienia za oczywistość i myśl o tym, że może go nie dostąpić, dręczyła go i powodowała dotkliwe cierpienie. Jan od Krzyża, hiszpański mistyk, święty oraz doktor Kościoła, dużo pisał o ciemnej nocy duszy, stanie mroku i pustki, jaki jest udziałem wielu ludzi w trakcie duchowej podróży. Święty Jan od Krzyża wyjaśnia, że Bóg poddaje określone dusze próbie ciemnej nocy, by mogły dostąpić duchowego oczyszczenia. Poprzez tego rodzaju doświadczenia dusza przygotowuje się do głębszej jedności z Bogiem. Ojciec Pio w swoim życiu przeżył kilka takich długich nocy duszy. Ojciec Pio napisał kiedyś do ojca Agostina: mój ojcze, nie ustawaj w modlitwie i spraw, by inne dusze modliły się za mnie, aby moje dotkliwe udręki duchowe mnie nie zmiażdżyły. Paradoksalnie sam doświadczając ciemności i niepewności co do tego, jak postrzega go Bóg, ojciec Pio potrafił z niezwykłą wnikliwością dzięki darowi czytania w ludzkich sercach rozpoznać wewnętrzny stan tych, którzy prosili go o duchową radę. Smutek, jakim napawało ojca Pio jego otoczenie, był kolejną stacją jego drogi krzyżowej. Przykrość sprawiało mu to, że zachowanie wielu fanatycznych pielgrzymów zakłócało spokój w klasztorze. Pokazał kiedyś przełożonemu ojcu Karmelowi swój habit, cały pocięty nożyczkami, podobnie jak sznur. Wielu pielgrzymujących uważało jego ubranie, tak samo jak jakikolwiek należący do niego przedmiot, za relikwię. Niektórzy próbowali je zdobyć za wszelką cenę. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. W miarę jak ojciec Pio posuwał się w latach, coraz bardziej potrzebował pomocy ze strony współbraci. Oni zaś uważali towarzyszenie mu za przywilej. Mimo to ojciec Pio ciągle się zamartwiał, że staje się ciężarem dla swojej wspólnoty i trudno było go odwieźć od tego przekonania. Dopiero 2 lub 3 lata przed śmiercią przestał odprawiać wieczorne nabożeństwa w kaplicy. Gdy odmawiał modlitwę Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, płakał, wypowiadając słowa: błagam, bądź dla mnie pomocą zawsze, a szczególnie u schyłku mego życia. Źródłem przygnębienia było dla ojca Pio zmniejszenie liczby powołań do zakonu oraz to, że wiele bliskich jego sercu tradycji kapucyńskich odchodzi w zapomnienie. Niemniej jednak pozostał oddany powołaniu kapłańskiemu. Jego największym pragnieniem było pracować w winnicy Pana aż do końca życia. 50. rocznicę pierwszej odprawionej mszy świętej modlił się tymi słowami: nie pragnę niczego oprócz tego, by kochać i cierpieć przez następne 50 lat za moich braci, aby płonąć za wszystkich z Tobą, Panie, na Twym krzyżu. Wielu kapucynów z San Giovanni Rotondo chciało, żeby za klasztorem Matki Bożej Łaskawej powstała droga krzyżowa. Ojciec Michele Placentino, który bardzo się zaangażował w ten projekt, zapytał kiedyś ojca Pio, co o nim myśli. W odpowiedzi usłyszał: wśród tylu pięknych rzeczy ta, którą pragniecie zrealizować, jest jedną z najpiękniejszych. Ojciec Placentino poprosił Francesca Messinę, który uchodził wówczas za najbardziej utalentowanego artystę w całych Włoszech, by wykuł w brązie stację Drogi Krzyżowej. Francesco początkowo odmówił: nie mogę tego zrobić, mam artretyzm, bardzo bolą mnie ręce. Ojciec Placentino powiedział: ale ojciec Pio bardzo pragnie, aby na terenie klasztoru zbudować drogę krzyżową. Francesco natychmiast zareagował: czy powiedziałeś, że ojciec Pio tego chce? Nie mogę odmówić naszemu duchowemu ojcu, podejmę się tego zadania. W dniu swojej śmierci ojciec Pio pobłogosławił pierwszy kamień drogi krzyżowej, wyznaczając w ten sposób moment rozpoczęcia prac. Ten monumentalny projekt ukończono dopiero 3 lata po jego odejściu. Messina zdecydował, że w 5. stacji umieści posąg ojca Pio. Przedstawił go jako przygniecionego ciężarem krzyża Szymona z Cyreny, który pomaga Jezusowi wejść na Kalwarię. W dniu poświęcenia Drogi Krzyżowej 25 maja 1971 roku arcybiskup Neapolu kardynał Corrado Ursi, który dokonał tego aktu, powiedział: ojciec Pio przez całe życie żył tajemnicą krzyża. Cierpiał tak jak Chrystus. Został razem z Nim ukrzyżowany. Znosił męki wszelkiego rodzaju, upokorzenia, niezrozumienie, zdradę. Pogodnie i ze spokojem do śmierci posłuszny Bogu, tak jak Jezus. Ból zadawali mu nie tylko ludzie, ale również demony, które przygniatały go, wywołując psychiczne i fizyczne cierpienie. Dodatkowo moralny chaos, cierpienia i rozpacz skutki grzechu spadały na niego od świtu do zmierzchu ze wszystkich stron świata, przynoszone przez niezliczone rzesze penitentów, którzy zbierali się przy jego konfesjonale. Powołanie ojca Pio było wezwaniem do naśladowania męki Chrystusa. Dobrze rozumiał doktrynę chrześcijańskiego cierpienia. Terminował w szkole cierpienia i zgłębiał jego znaczenie przez całe życie. W liście do ojca Agostino napisał: wierz mi, mój ojcze, że moje cierpienia są dla mnie źródłem radości. Sam Jezus chce moich cierpień, potrzebuje ich dla dusz. Wiara uczy nas, że nigdy nie jesteśmy osamotnieni w cierpieniu, bo Bóg nigdy nas nie opuszcza. Był także z ojcem Pio, kiedy ten niósł swój ciężki krzyż, krocząc śladami Jezusa. Co do mnie, to nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Z listu do Galatów.